Storybox przedstawia Monika Rzepiela. Saga Polska. Dwór w Czartorowiczach. Nowe pokolenie. Czyta Joanna Domańska. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. Aleksander Fredro. Zemsta. Podziękowania. Żadna książka nie jest dziełem tylko jednej osoby, również moja. Dlatego chciałabym bardzo podziękować mojemu wydawcy oraz pani Justynie Nosal-Bartniczuk, wspaniałej redaktorce, za cenne wskazówki. Bez jej uwag i sugestii powieść nie byłaby taka, jak jest. Jednocześnie pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim czytelnikom za niezwykle ciepłe przyjęcie mojego debiutu. Przyznaję, że nie spodziewałam się aż tak pozytywnego odbioru. Satysfakcja czytelnika jest dla mnie największą nagrodą. To dla was, kochani moi, piszę. Nie mogę pominąć również mojej rodziny i przyjaciół, którzy wspierali mnie w pisaniu. Szczególne podziękowania kieruję ku Marioli Załodze-Gryciak, przyjaciółce jeszcze ze szkolnej ławy, która zawsze mnie wspiera i nigdy nie zwątpiła w to, że moje powieści kiedyś ujrzą światło dzienne. Dziękuję wam wszystkim. Monika Rzepiela. Dramatis personae. Dom Sasickich. Adelaida Marcjanna Sasicka, panna na Olechowiczach. Sebastian Błażej Sasicki, brat Adelaidy, dziedzic Olechowicz. Ewa z Jabłońskich Sasicka, pani na Olechowiczach. Marcin Sasicki, pan na Olechowiczach. Emilia z Działyńskich Sasicka, matka Marcina. Ignacy Sasicki, ojciec Marcina. Feliks Dionizy Sasicki, protoplasta rodu Sasickich. Matylda Krzysztańska, kucharka. Róża i Nela, pokojówki w Olechowiczach. Tekla Zawistowska, nowa kucharka. Dom Jabłońskich. Blanka z Halickich Jabłońska, matka Ewy z Jabłońskich Sasickiej i Aleksandra. Antoni Jabłoński, ojciec Ewy z Jabłońskich Sasickiej i Aleksandra. Aleksander Jabłoński, dziedzic Czartorowicz. Klementyna z Halickich, Branicka Trębińska, matka Igi i rezydentka w Czartorowiczach. Stanisław Trębiński, drugi mąż Klementyny. Julita Stomiłków, Jabłońska Kozakowa, bratowa Antoniego. Tadeusz Kozakow, syn Julity. Maciejka, piastunka. Władziowa, ochmistrzyni. Andrzejowa, kucharka. Klara, pokojówka. Honorata Zawistowska, nowa pokojówka. Dom Świergiełłów. Eliza Mariola Świergiełłówna, panna na Hajduliszkach. Alojzy Świergiełło, ojciec Elizy, pan na Hajduliszkach. Maria z Olszewskich Świergiełłowa, macocha Elizy. Rodzina Chruśników. Iga z Branickich, dworzycka Chruśnikowa, kuzynka Ewy z Jabłońskich Sasickiej. Leon Chruśnik, mąż Igi. Leonard Chruśnik, syn Igi i Leona, kuzyn Adelaidy i Sebastiana. Helcia Białkowska, przybrana córka Igi i Leona. Pozostałe persony. Piotr Lisiecki, doktor. Klotylda Zwareckich-Lisiecka, doktorowa. Fabiola Lisiecka, doktorówna. Zygmunt i Paweł Leśniakowie, bracia cioteczni Marcina. Azila, Ormianka, właścicielka kamienicy. Rittelowa, właścicielka pensji. Gustaw Gliński, przyjaciel Marcina. Izabela z Leszczyńskich-Glińska, przyjaciółka Ewy, żona Glińskiego. Leokadia Glińska, doktorówna. Zbigniew Baliński, daleki kuzyn Adelaidy i Sebastiana. Józefina Stomiłłów-Balińska, matka Zbigniewa. Apolonia Wrońska, przyjaciółka Adelaidy. Karolina Wargulska, przyjaciółka Adelaidy. Gregoriana, matka przełożona, Konstancja, zakonnica, Rozalka Szpunarówna, dziewczyna ze wsi. Franek Sitarz, chłopak ze wsi. Rozdział pierwszy. Podróż poślubna. Do alkowy nowożeńców w Czartorowiczach, którą pani Blanka Jabłońska kazała przygotować w dawnym pokoju swej świętej pamięci świekry Marcjanny z Danguszków Jabłońskiej, wpadły pierwsze promienie słońca. Przez uchylone okno, w którym powiewała muślinowa firanka oprzyta seledynową nicią tak, by komponowała się z kolorem ścian, dochodziły zapachy i dźwięki letniego świtu. Rześki czerwcowy poranek 1877 roku zapowiadał cudowny dzień, tak piękny, jak wspaniała była noc poślubna państwa Ewy i Marcina Sasickich. Pierwsza obudziła się młoda żona. Zaledwie uniosła ozdobione ciemnymi rzęsami powieki, westchnęła cichutko. Leżała w pościeli haftowanej w złociste lilie, mięciutkiej jak puch, którą z niezwykłą pieczołowitością matka z ciotką Klementyną szyły specjalnie na tę noc. Materiał był delikatny i bielutki jako płatek, podobnie jak koronkowa halka wisząca u wyzgłowia łóżka. Ewa leżała obok męża zupełnie naga, szczęśliwa jak aniołowie w niebie, przepełniona słodką rozkoszą, że należy do ukochanego ciałem i duszą po kres żywota. Tylko śmierć mogłaby ich rozłączyć. Przymknęła na chwilę swe zielone oczy i wróciła myślami do tego momentu, gdy Marcin w pełni uczynił ją swą żoną. Cofnęła się tylko odrobinę, nieznacznie, ponieważ ból, który poczuła, szybko minął i przemienił się w błogie, cudne doznania. Nawet nie marzyła, że robienie tych rzeczy może być aż tak przyjemne. Włożywszy dłonie pod policzek, zerknęła na męża z ciekawością, a stwierdziwszy, że śpi głęboko, powiodła wzrokiem po jego nagim, wysportowanym ciele, przykrytym haftowaną pościelą tylko tam, gdzie znajdowały się lędźwie. Delikatnie dotknęła zmierzwionych czarnych włosów, powiek, które przykrywały podobne do węgli oczy, potem policzka zacienionego nieznacznym zarostem i zmysłowych ust, które całowały ją gorąco i zachłannie. A kiedy zbliżyła ku nim swe delikatne wargi, omiotł ją zaspanym wzrokiem i natychmiast przyciągnął do siebie. Niewiele myśląc, rozchyliła uda i ponownie stali się jednością. — Niech mi Bóg wybaczy, ale kocham cię jak szaleniec — szepnął jej do ucha żarliwie. — Cały świat bym za ciebie oddał. — A ja życie za ciebie — odpowiedziała młoda małżonka cichutko. — Całe życie. Gdy nasyceni odsunęli się od siebie, Ewa sięgnęła po halkę, którą Marcin zawiesił na poręczy łóżka. Drżąc na całym ciele, zgrabnie narzuciła ją na szczupłą figurę. Odwróciła się w stronę wybranka, gdy ten właśnie zapinał jasne spodnie, a potem z uwagą spojrzał na puste łoże. Kiedy powiodła za jego wzrokiem, zauważyła niewielką plamę krwi na bielusieńkim prześcieradle. Wiedziała, że tak się stanie w noc poślubną. Matka uświadomiła ją, że będzie wówczas krwawiła jak przy periodzie. Leciutko zmarszczyła brwi, mąż zaś uśmiechnął się ciepło. Patrzyła na jego szerokie ramiona, owłosiony tors, wyrzeźbiony niczym grecki posąg brzuch i zatrzymała wzrok niżej, na genitaliach okrytych spodniami. Ta część jego ciała nie stanowiła już dla niej tajemnicy. Nie mogła wyjść ze zdumienia, że ten szaleńczo przystojny mężczyzna jest jej mężem. Pragnęła przytulić się do niego tak, jak dziecko przytula się do matki, lecz obrócił się w stronę okna. Stał przy nim przez chwilę, wciągając w nozdrza zapach kwiatów. Ewa nieoczekiwanie przypomniała sobie tamten odległy dzień, gdy uciekając znad czarnego potoku przed burzą, schronili się w samotnej, krytej strzechą chacie. Wtedy również stał w milczeniu obok niewielkiego okienka. Ona zaś zerkała na niego nieśmiało. Dziś natomiast patrzyła nań z zupełną otwartością, a wodząc wzrokiem po jego ramionach, uświadomiła sobie, że mogłaby zmieścić się w nich po dwakroć, a on i tak, przytuliwszy ją mocniej, mógłby pogruchotać jej kości. Nic nie mówili. Kontynuowali toaletę. Marcin ubrał się pierwszy, bez zbędnych ceregieli. Ewa wciąż miała na sobie tylko halkę. Z ogromną dbałością rozczesywała swe długie, jasne włosy, które teraz musiała upinać w kok, gdyż nie uchodziło, by jako mężatka zaplatała dziewicze warkocze. Szło jej to z niejakim trudem, jako że w babcinym pokoju nie było lustra. Przez chwilę zastanawiała się, dlaczego matka nie kazała przygotować na noc poślubną jej panińskiego pokoju, tylko poleciła wnieść do babcinego wielkie łoże. Lecz natychmiast skarciła się za bezsensowne myśli. Przecież dawny pokój na tę noc zajęła Iga z dzieckiem. Cudownie wyglądasz. Marcin pochylił się nad żoną, dotykając jej ucha. A potem złobuzerskim uśmiechem zajrzał pod staniczek i wargami musnął jej nabrzmiałe sutki. Czuję się jak Beduin na pustyni, zażartował. Gdy wyszedł z seledynowego pokoju, Ewa sięgnęła po suknię. Matka i o tym pomyślała. Młoda małżonka miała pod ręką strój, w którym mogła zasiąść do śniadania. Marcin po posiłku włożył ślubny strój, lecz zamiast białej koszuli, kremową, która czekała na niego w alkowie zawieszona na poręczy krzesła pod oknem. Czartorowicze tętniły życiem. Domownicy, goście i służba od rana byli na nogach, toteż tego dnia śniadanie podano wcześniej niż zazwyczaj. Marcin usiadł obok Ewy, mając po prawej stronie teścia. Na jego twarzy nie znać było bodaj najlżejszego zakłopotania.
Poprawiny urządzimy w ogrodzie, zdecydował Antoni, unikając wzroku zięcia. Nie ma potrzeby kryć się w stodole przy tak pięknej pogodzie.
Cudownie, wujaszku, ucieszyła się Iga. Leoś będzie mógł pospać w cieniu.
To naprawdę wspaniały pomysł, poparła panią dworzycką matka panny Leszczyńskiej. Zarówno ja, jak i moja córuchna doskonale bawiłyśmy się na weselu. Oby mojej Izabeli tak się poszczęściło jak młodziutkiej pani Sasickiej.
Z pewnością tak będzie, stwierdziła Blanka, biorąc do ręki kaftyrek. Pan Gliński nie mógł wzroku oderwać od panny Izabeli. Jaka szkoda, że po oczepinach musiał natychmiast wracać do zbaraża.
Właśnie o tym pragnąłbym powiedzieć, wtrącił Marcin, krojąc szynkę. Chciałbym zabrać żonę w podróż poślubną. Jeszcze przed weselem zapewniłem sobie miesięczny urlop, żebyśmy mogli udać się do zbaraża, a potem do Wilna.
Ewa spojrzała na męża szeroko otwartymi oczami. Jeszcze nigdy nie była tak daleko od domu. Dlaczego nic o tym nie wspomniałeś?
Chciałem sprawić ci niespodziankę, uśmiechnął się, widząc jej oszołomienie. Po powrocie osiądziemy na Olechowiczach.
Cóż, rzekł Antoni, ocierając usta serwetą. Macie prawo udać się w podróż poślubną.
Jestem tego samego zdania. Pani Jabłońska poparła męża. Młodzi powinni spędzić miesiąc miodowy z dala od domu i codzienności. Tej będą mieli aż nadto po przeprowadzce do Olechowicz.
Oj tak, tak, westchnął pan Stanisław Trębiński, trzymając żonę za rękę.
Ewa, słysząc słowa matki, uśmiechnęła się lekko, natomiast Iga dziwnie posmutniała. Zachmurzenie jednak szybko zniknęło z jej buławych oczu, zdobiących twarz w kształcie serca, gdyż cieszyła się szczęściem kuzynki.
Muszę nakarmić Leosia, rzekła i wstała od stołu. Jeszcze dziś po poprawinach wracam z dzieckiem do Kamieńca.
Ależ Iguniu, zawołała zawiedziona matka. Dlaczego chcesz tak szybko od nas uciekać? Źle ci w Czartorowiczach?
A wam, mamo, dlaczego tak źle patrzy z oczu, gdy widzicie Leona?
Odparła córka pytaniem i zaraz dodała. Jestem wdową, więc mam prawo decydować o sobie. Skoro postanowiłam, że wracamy dzisiaj, to tak będzie i już. Nie chcę słyszeć żadnych wymówek.
Blanka, słysząc ostre słowa siostrzenicy, zacisnęła usta. Iga zawsze była pewna siebie, a niedawno zyskany status wdowy uczynił ją osobą nadzwyczaj niezależną.
Proponuję zakończyć śniadanie, zadecydowała pani Jabłońska, gdy młoda matka opuściła jadalnię. Poprawiny zaczną się po południu.
Do obiadu czas ciągnął się leniwie. Małżonkowie spacerowali po ogrodzie w towarzystwie pani Leszczyńskich. Zrywali owoce w sadzie, a potem wsiedli do bryczki i udali się na objazd swoich włości. Był to ogląd bardzo pobieżny, gdyż Marcin nie zamierzał tracić czasu. Pragnął czym prędzej udać się w podróż poślubną. Młodą małżonkę miał zamiar wprowadzić do Olechowicz dopiero po powrocie z miodowego miesiąca. Słońce już gasło, malując niebo ciepłą czerwienią, gdy Iga wsiadła z Leosiem do bryczki, by udać się do Kamieńca Podolskiego. Niemal w tym samym momencie zakończyły się poprawiny, o wiele skromniejsze od hucznego wesela. Chociaż było na nich znacznie mniej gości, zjedzono wszystko, co pozostało z 8 stołów. Państwo Emilia i Ignacy Sasiccy przepijali do Jabłońskich. Marcin wkładał Ewie do ust smakołyki, a ona odwdzięczała się mężowi tym samym. Oleś, który ze względu na swój dziecięcy wiek jadał dotychczas tylko w towarzystwie Piastunki albo matki, teraz biegał między klombami i wpychał do buzi wszystko, co tylko mu podano. Dopiero na wyraźny sprzeciw Blanki goście zaprzestali częstowania chłopca. Dzięki matczynej stanowczości mały dziedzic Czartorowicz uniknął poważnej niestrawności. 2 dni później, spakowawszy walizki, młodzi państwo Sasiccy udali się do Zbaraża, starego kresowego miasteczka, które w wyniku rozbiorów znalazło się w zaborze austriackim. Wcześniej jednak, nim Rzeczpospolita dostała się w ręce zaborców, położony był w województwie wołyńskim, w XV wieku natomiast należał do Litwy. Była to niewielka, lecz urokliwa mieścina. Właśnie tam pan Gustaw Gliński prowadził prywatną praktykę lekarską, która jednak nie dawała mu wielkich dochodów. Doktor wynajmował 2-pokojowe mieszkanie w pobliżu klasztoru Bernardynów, który został wzniesiony w Zbarażu w XVIII wieku. Skromne lokum w zupełności mu wystarczało, ponieważ wciąż był kawalerem i nie miał, przynajmniej na razie, zbyt wielkich wymagań. 1 pokój zamienił na gabinet lekarski z kozetką i wszelkim sprzętem medycznym, w 2 mieszkał. Jako że nie miał żony, która dopilnowałaby porządku, zatrudniał służącą. Kobieta 2 razy w tygodniu sprzątała mieszkanie. Jadał na mieście. Kawalerskie życie bardzo mu odpowiadało.
Siadajcie, siadajcie, witał państwa Sasickich. Mówił jowialnie, podając dłoń Marcinowi i jednocześnie kłaniając się Ewie. Kawaleria, ale jest na czym spocząć i brudu też żadnego nie ma, gdyż pewna wdowa dobrze sprząta. Rozgośćcie się jak u siebie.
Zaraz też zaczął wysuwać krzesła spod okrągłego stolika i rozejrzał się za winem. Postawiwszy na stole butelkę oraz 3 kieliszki, zawołał.
Wznoszę toast za zdrowie młodej pary.
Wychylili trunek do dna i wszyscy 3 wdali się w tak ożywioną rozmowę, że nawet nie spostrzegli, kiedy zapadł zmrok. Wciąż jeszcze byli pod wrażeniem minionego wesela i mieli wiele tematów do rozmowy. Ewa dyskretnie wodziła wzrokiem po pokoju. Pomieszczenie było raczej ciemne, co musiało licować z charakterem pana Glińskiego. W oknach wisiały ciężkie brązowe kotary, które doskonale harmonizowały z ciemno-orzechowymi meblami. Natomiast na podłodze leżał zielony dywan. Tradycyjnie pod ścianą stało łóżko, nad nim zaś wisiał kilim z Matką Boską z Dzieciątkiem.
Oj, drużba, drużba, ciężka twoja służba, westchnął Gustaw, gdy wspominali o Czepiny. Ano tak to jest, że chorąży ma więcej obowiązków niż młody. Zatem się ożeń, zażartował Marcin, częstując się cygarem. Jako młodego będą czekały cię same przyjemności. Może i się ożenię, kto wie, przytaknął przyjaciel. Nie pytałem na weselu, bo nie wypadało, ale chciałbym wiedzieć, czy panna Leszczyńska jest wolna?
Nic nie wiem o tym, by ktokolwiek jej się oświadczył, odparła Ewa z uśmiechem, chociaż czuła się nieco skrępowana, mówiąc o osobistych sprawach znajomej panny w towarzystwie młodego doktora.
Słyszałeś? Zaśmiał się Marcin. Będziesz mógł uderzyć w konkury.
To powiedziawszy, podniósł się z krzesła i podał ramię małżonce.
Czas miło płynie na pogawędce, ale musimy się już pożegnać. Wynajęliśmy pokoik w niewielkim hotelu. Dorożkarz czeka, by nas tam zawieźć. Ależ nie musicie jechać, zaoponował Gliński. Możecie przenocować u mnie. Dzięki, przyjacielu, ale nie chcemy zawracać ci głowy. Zostaniemy w Zbarażu tylko przez 2 dni, żeby zwiedzić miasteczko, a później jedziemy do Wilna.
Gdy zamykali za sobą drzwi hotelowego pokoju, ciepły czerwcowy wieczór przemienił się w równie przyjemną, magiczną noc świętojańską. Ewa nigdy nie przebywała tak daleko od rodzinnego gniazda. Wszystko, co widziały jej oczy, było dla niej nowością, a kiedy wydawała okrzyki zdumienia, kroczący obok mąż musiał zagryzać wargi, by nie wybuchnąć śmiechem nad jej dziecinnym entuzjazmem. Chociaż reakcje żony bardzo go bawiły, rozumiał doskonale, że dla dziewczyny wychowanej w obrębie niewielkiej parafii prowincjonalnej Wilno było centrum świata. Podobnie zachowywał się pan Gliński, gdyż i on wybrał się z młodą parą na Litwę, by dowiedzieć się, czy w tamtejszym szpitalu znajdzie się posada dla młodego, wykształconego na zachodzie doktora. Marcin gorąco wspierał przyjaciela w jego staraniach i chętnie zgodził się, by ten im towarzyszył. Sasicki bywał w świecie i dobrze wiedział, jacy potrafią być ludzie. Mimo to ogromnie się cieszył, że jego ukochana jest tak prostolinijna. Niemożliwe było nie zepsuć się bodaj odrobinę, przebywając w zagranicznych szkołach. Chociaż nigdy nie miał wśród znajomych opinii uwodziciela, to znał wiele kobiet. Niejedna wodziła za nim powłóczystym spojrzeniem. Pod względem moralnej niewinności nie dorównywał swojej małżonce. Już wówczas, gdy zobaczył ją kąpiącą się w czarnym potoku, pozwalał sobie popuszczać wodze fantazji, a owego dnia, gdy przyszedł tam nazrywać Bazi na wielkanocny stół, ogarnęła go taka namiętność, że gdyby panna Jabłońska go nie powstrzymała, zrobiłby coś, czego nie można cofnąć, a czego oboje ogromnie by żałowali. Bardzo się więc cieszył, że wykazała się wtedy zarówno lękiem, jak i rozsądkiem. I od tej chwili jeszcze bardziej za nią tęsknił, śnił o niej po nocach i pragnął jej. Marzenia te były tak realistyczne, że nieraz pytał sam siebie, czy to jeszcze sen, czy jawa. A kiedy przywoływał na pomoc cały swój rozsądek, by przestać myśleć o pięknej, zielonookiej panience, stawał się niespokojny i wściekły. To też nie dziwiło go wcale, że rodzice namawiali go na długie, konne przejażdżki. Marcin od dziecka był znakomitym jeźdźcem i nie skłamałby, powiedziawszy, że wcześniej siedział w siodle niż nauczył się chodzić. Miał dar do koni, czego nie można było już rzec o strzelbie. W rodzie Sasickich niewielu było wyborowych myśliwych, chociaż w salonie w Olechowiczach wisiało wielkie poroże jelenia, trofeum zdobyte przez przodka na polowaniu. Sasiccy mieli mocarne ramiona, lecz sokole oczy niekoniecznie. Młody mąż wiedział, że Ewa nie potrafi jeździć konno. Sama mu o tym powiedziała. Siedziała wraz z Igą w siodle zaledwie kilka razy, a od czasu, kiedy kuzynka spadła i tylko cudem się nie połamała, pani Jabłońska zakazała obydwu panienkom konnej jazdy. Żadna na tym szczególnie nie ucierpiała, ponieważ powszechnie uważano, że kobiecie nie przystoi taka frywolność. Blanka sama nie potrafiła się utrzymać dłużej niż 5 minut w siodle, więc uważała, że córka i siostrzenica również nie muszą posiadać takowej umiejętności. Marcin miał zupełnie inne zdanie od teści. Postanowił, że gdy powrócą z podróży poślubnej, nauczy małżonkę konnej jazdy. Pragnął, by umiała dosiadać wierzchowca, żeby potrafiła poradzić sobie w różnych sytuacjach, gdyby jego z jakiegoś powodu nie było we dworze. Ponadto Klotylda Lisiecka jeździła konno niemal tak dobrze jak on sam. Jego ukochana żona nie powinna w niczym ustępować kuzynce Sasickich. Dzień mijał za dniem. Ewa przywykła do nowych widoków i już nie okazywała tak jawnie entuzjazmu na widok ulic czy zabytków, które zwiedzali. XIX-wieczne Wilno było piękne, przesiąknięte romantycznym klimatem, który jednak stopniowo ustępował przed nową rzeczywistością, czyli przed tym, o czym na temat nauki i pracy pisano w prasie. Dobro społeczeństwa, jego rozwój na drodze pokojowej, dzięki której Polacy będą mogli wybić się na niepodległości, było na ustach wszystkich. Powstania upadły. Nikt więc już nie myślał poważnie, że poprzez walkę zbrojną kraj odzyska wolność. Wszyscy marzyli o tej chwili, a jednocześnie zdawali sobie sprawę, że wiele wody upłynie, nim marzenia staną się faktem. Oglądali w kaplicy obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, zwiedzili kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i jeszcze kilka innych. Ponadto teren dawnego Uniwersytetu Wileńskiego, który po upadku powstania listopadowego w 1832 roku został zlikwidowany przez cara Mikołaja I. Pod koniec miodowego miesiąca udali się we trójkę do teatru. Ewa siedziała w loży zupełnie opanowana, jakby przybywała w rodzinnym dworze w Czartorowiczach. Wystawiano czwartą część Dziadów. Młoda pani Sasicka pamiętała ów dramat, gdyż guwernantka, Teofila Różycka, czytywała tę sztukę i kazała swym uczennicom wykuwać na pamięć znaczne fragmenty. Lecz czytanie było niczym w porównaniu z oglądaniem. Ewa raz po raz ściskała dłoń małżonka, a on odpowiadał tym samym. Obydwoje byli bardzo wzruszeni. śledząc grę na scenie, podobnie jak pan Gliński, który tego popołudnia wyjątkowo milczał. Okazało się bowiem, że na razie nie było wolnej posady w szpitalu. Młodego doktora zapewniono jednak, że w razie wakatu zostanie niezwłocznie powiadomiony. Ewa ukradkiem zerkała na niego i doszła do wniosku, że chociaż był przystojny, pod żadnym względem nie dorównywał Marcinowi. Podobnie jak jej mąż był ciemnowłosy, lecz nad czołem zaczęły mu się przerzedzać zakola. Miał brązowe oczy i był znacznie niższy. Mimo iż bywał jowialny, jego poczucie humoru było zupełnie odmienne od tego, jakim charakteryzował się dziedzic Olechowicz. Aktorzy schodzili ze sceny obdarowywani ogłuszającymi brawami, kiedy Ewa nieoczekiwanie poczuła się słabo. Chciała wyjść z loży, gdy z jękiem opadła na siedzenie. Marcin zaniepokoił się ogromnie, ale skoro przyjaciel natychmiast pochylił się nad zemdloną, nie okazał lęku.
Zasłabła, oznajmił doktor. Nie dziwię się, że zemdlała, gdyż zaduch tu nie zgorszy.
Oby to nic poważnego, rzekł Marcin, przyklękając przy małżonce. Odgarnął z czoła jasne kosmyki, a kiedy otworzyła oczy, uśmiechnął się uspokajająco. Co się stało? Zapytała Ewa oszołomiona, widząc nad sobą obydwu mężczyzn.
Zasłabłaś, wyjaśnił Marcin. Na szczęście mamy tu doktora, który cię ocucił.
Czy przedstawienie już się skończyło?
Tak, wracamy do hotelu, zdecydował pan Sasicki, podając żonie ramię. Teraz musisz odpocząć, a jutro rano Gustaw cię zbada. Trzeba dmuchać na zimne.
Gliński pokiwał głową i ruszył za małżonkami do wyjścia. Wynajmował pokój w tym samym hotelu, więc nie widział problemu w zbadaniu żony przyjaciela. Mógłby to właściwie zrobić od razu, ale że Marcin zaproponował poranną porę, nie wypadało się narzucać z pomocą. Po powrocie młoda żona natychmiast zapadła w sen. Minęła 9, nim doktor Gliński wszedł do pokoju państwa Sasickich, by zbadać Ewę. Marcin musiał opuścić pomieszczenie. Zaniepokojony chodził tam i z powrotem. Kiedy po dłuższym czasie drzwi się uchyliły i ukazała się w nich lekarska torba Glińskiego, a dopiero później wychylił się on sam, młody małżonek przystanął i z wyczekiwaniem spojrzał na przyjaciela.
— Moje gratulacje! — zawołał doktor. — Ród Sasickich nie wyginie, a Olechowicze będą miały dziedzica.
— Już? Tak szybko? — wypalił Marcin.
— A już, już! — zaśmiał się przyjaciel. — Nie traciłeś czasu, chłopie.
Marcin był oszołomiony. Mimo to zachował na tyle przytomności umysłu, by wyminąć Glińskiego i pospieszyć do żony, która wciąż leżała w łóżku. Chwycił jej dłoń i złożył na niej pocałunek.
Dziękuję ci, najdroższa. Poza twoją miłością to najwspanialszy dar, jaki mogłaś mi ofiarować.
Co teraz? Zapytała Ewa cichutko.
Wracamy do domu,
oświadczył. Zwiedziliśmy w Wilnie już niemal wszystko. Czas przejąć dziedzictwo. Jeszcze tego dnia wsiedli do dyliżansu, by powrócić na Podole. Rozdział drugi. Dziedzictwo. Olechowicze były starym majątkiem, pamiętającym jeszcze czasy przedrozbiorowe. Pobudował je Feliks Dionizy Sasicki, szlachcic przybyły na Podole z klucza Choryszowskiego, położonego w ordynacji zamojskiej. Sasicki opuścił rodzinne strony wbrew woli ojca, pozostawiając na Zamojszczyźnie rodzinę. Po prostu udał się w nieznane. Tyle obecni mieszkańcy dworu o nim wiedzieli, ponieważ nie zachowywały się żadne pamiątki rzucające bodaj cień światła na przeszłość protoplasty. W Olechowiczach kuchnia stała osobno, tak jak bywało w szlacheckich majątkach, zanim Rzeczpospolita utraciła niepodległość. Był więc to bardzo stary budynek, lecz mimo to zadbany, gdyż pani Emilia Sasicka włożyła w wyremontowanie kuchni oraz spiżarni znaczną część swojego posagu. Zaraz też, tuż po ślubie, przejęła rządy w mężowym majątku, co bardzo nie spodobało się jej świętej pamięci świekrze Adelaidzie z Nieświeżów Sasickiej. Chociaż pani Emilia była energiczna, a świekra odznaczała się nieustępliwym charakterem, po 4 latach rywalizacji starsza z kobiet złożyła broń i młoda pani Sasicka została prawdziwą panią na Olechowiczach. Trzymała dwór silną ręką i była sprawiedliwa dla służby, a jedynego syna kochała niemal zaborczą miłością. Nie zmieniło się to także po jego ślubie, lecz Sasicka miała na tyle rozsądku, by wiedzieć, że mężczyzna opuszcza ojca i matkę po